Dzień dobry. Dziś w audycji wyruszamy w podróż do Kirgistanu i Mongolii. Pasjonatem tych państw jest podróżnik i odkrywca Jakub Czajkowski. Rozmawiał z nim także Łukasz Karusta.
Co jest w tych stronach świata urzekającego, tak urzekającego, że jeździsz tam kilka razy w roku?
Przede wszystkim niesamowite krajobrazy, przestrzeń i piękna dziewicza przyroda, które razem powodują, że jest niesamowicie egzotyczne miejsce. Zarówno Kirgistan i Mongolia. Dla kogoś, kto lubi góry, kto lubi taką nieskrępowaną wolność i przestrzeń, miejsce do obowiązkowego odwiedzenia.
I miejsce zupełnie nieodkryte?
W dalszym ciągu można znaleźć tam nieodkryte miejsca, chociaż to są kraje, do których już przyjeżdża coraz więcej turystów, dlatego że to są bezpieczne kraje, ludzie coraz bardziej chcą odkrywać właśnie takie nowe miejsca. Te kraje jakby oferują bardzo dużo.
Tam bez rosyjskiego w Kirgistanie na przykład można jakoś funkcjonować?
Można funkcjonować bez znajomości rosyjskiego, natomiast dla każdego, kto zna ten język, będzie tam o wiele, wiele łatwiej.
Czy tam jest jakaś infrastruktura turystyczna, czy też jest to taka wyprawa dla podróżników już raczej tych zaawansowanych?
W Kirgistanie w coraz większej liczbie miejscowości powstają jakieś takie nieduże guesthouse'y. No ta turystyka zaczyna się tam rozwijać. Przede wszystkim chyba nad jeziorem Issyk-Kul. To jest taka perła powiedzmy Kirgistanu, olbrzymie jezioro, do którego przyjeżdżają turyści ze świata, ale przyjeżdżają też na wypoczynek mieszkańcy Biszkeku czy mieszkańcy sąsiedniego Kazachstanu. No i tam na przykład na północnym brzegu tego jeziora ta infrastruktura jest niesamowicie rozwinięta. Są hotele, ośrodki wczasowe, restauracje, bazary, tak jak nad Bałtykiem nawet. Natomiast z kolei południowy brzeg jest w zasadzie taki mało odkryty, pusty, tam można się rozbić z namiotem na zupełnie jeszcze dzikiej plaży. No i jest zupełnie inny świat niż po północnej stronie tego jeziora. Natomiast w górach jest w zasadzie dziko. Natomiast tam już też pasterze zaczynają na przykład prowadzić takie tak zwane homesteje, czyli w swoich jurtach, takich domach, w których oni żyją na tych wysokogórskich łąkach, oferują po prostu miejsca do spania.
A jak z transportem?
W zasadzie do wszystkich miast, wiosek da się dojechać taksówką, która zawsze się znajdzie. Natomiast przez góry, jak ktoś umie jeździć konno, to jest wspaniała rzecz, żeby właśnie podróżować konno w takie odległe miejsca, bo możemy dotrzeć w naprawdę fascynujące miejsca. W wielu miejscach właśnie to, że w wielu miejscach w Kirgistanie i w Mongolii właśnie to, że docieramy tam konno, czyli tak jak tam się od setek lat podróżuje, to robi takie, jakby przełamuje takie bariery. Jeszcze do tego, jak w Kirgistanie na przykład...
Budzi szacunek.
Tak, trochę tak. Mimo, że nigdy, jakby ja pojechałem do Mongolii z wieloma już osobami i nigdy jeszcze wśród tych najlepszych nawet jeźdźców, którzy ze mną jechali z Polski, nie znalazł się ktoś taki, kto by dorównał umiejętnością na przykład Mongołom, którzy jeżdżą konno.
Czy taka podróż indywidualna chociażby do Kirgistanu czy też Mongolii to jest droga wyprawa, czy to są drogie kraje?
Dużym kosztem w takich podróżach są bilety lotnicze. Do Kirgistanu są dużo tańsze bilety niż do Mongolii, jednak w przypadku Mongolii, szczególnie w sezonie, trzeba się liczyć ze sporym wydatkiem na przelot. Do tego dochodzą już takie rzeczy jak wizy do Mongolii. W Kirgistan zniósł parę lat temu wizy dla Polaków. Natomiast na miejscu jest różnie. Wiele rzeczy takich, powiedzmy, dóbr europejskich sprowadzanych jest droższe, dużo droższe niż w Polsce. Natomiast jeżeli chcemy jakby jak najbardziej odkrywać te kraje, czyli jeść miejscowe jedzenie, spać w jakichś takich tańszych hotelikach, czy stołować się, jeść posiłki w jakichś lokalnych takich restauracjach, gdzie jedzą miejscowi, czyli na bazarach i z reguły tam jest też najlepsze to jedzenie, to nie wydamy dużo pieniędzy. Tam jest pod tym względem sporo taniej niż w Polsce.
To skoro sam rozpocząłeś ten wątek jedzenia, co ci najbardziej smakuje, jeżeli chodzi o kirgijskie i mongolskie jedzenie? O, widzę, że się uśmiechasz, czyli jakieś miłe wspomnienia powróciły, jak się zdaje.
Wspomnień jest cała masa, ale jeżeli rozmawiamy o tym...
A na razie nie pytamy, co piłeś.
To są przede wszystkim kraje, gdzie się hoduje bardzo dużo zwierząt i w diecie mieszkańców tych krajów dominuje mięso. Zatem się zawsze śmieję, że wegetarianie będą mieli trudno na tych wyjazdach, jednak jest się w stanie to pogodzić. No ja na przykład najbardziej lubię kirgijskie szaszłyki. Takie pieczone, prawdziwe, dobre,
na ognisku.
Dobre mięso nad ogniem.
Kiedy jest sezon w Mongolii na przykład? Bo ja mam takie wrażenie, że tak mi się wydaje, patrząc też na szerokość geograficzną, że latem to tam pierońsko gorąco, a zimą to strasznie zimno.
Masz rację. Latem jest tam dosyć ciepło. W Mongolii potrafi być bardzo gorąco. W ciągu dnia potrafi być, nie wiem, 30 stopni. Natomiast nocą temperatura w wielu miejscach potrafi spaść do poniżej zera. Tak samo między latem a zimą, dlatego że w Mongolii latem na stepach bywa te 30 stopni, natomiast zimą temperatura spada do minus 50 stopni. W ciągu jednego dnia latem potrafią być cztery pory roku. Potrafi spaść śnieg, po czym zaświecić od razu słońce i trzeba najpierw założyć kurtkę ciepłą, a potem się rozbiera znowu do podkoszulka. I bywa często taka zmienna pogoda.
Bardzo dziękujemy. O Kirgistanie i Mongolii opowiadał podróżnik, organizator wypraw do tych właśnie państw, Jakub Czajkowski. A Horyzonty powrócą. Marcin Pośpiech. Do usłyszenia.